tego. Panie gospodarzu, pani gospodyni, pozwólcie swój dom rozweselić, boskim słowem pocieszyć, żeby było wesoło wam i nam na cały rok. Poweselić?
Ano poweselić!
Dzień dobry, nazywam się Marta Urban-Burdalska i dzisiaj mam niekwestionowaną przyjemność rozmawiać z moim mężem Robertem Burdalskim o jego pasji i o stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego, które realizował w 2025. Bardzo cieszę się, Robert, że dałeś się namówić na taką formułę, jaką mamy teraz, takiej swobodnej rozmowy. Bardzo jestem też ciekawa, co z tej naszej rozmowy dzisiaj wyniknie. Co było celem tego stypendium?
Założeniem stypendium było przeanalizowanie i opracowanie archiwum przekazanego przez Podlaski Instytut Kultury, przez Radio Białystok oraz niepublikowany zbiór nagrań pani etnolożki Doroty Frasunkiewicz. Zostały mi przekazane dzięki współpracy przez Fundację Muzyka Zakorzeniona i opisaniu i wybraniu nagrań, pieśni, muzyki, które zostaną docelowo umieszczone na stronie archiwum pieśni.pl. Część wybranych nagrań jako forma publikacji wydawnictwa płytowego zostanie wydane przez Fundację Muzyka Zakorzeniona oraz przede wszystkim przywrócenie tych pieśni, które już nie funkcjonują, a są odnalezione w tym archiwum, z powrotem do praktyki w miejscach, gdzie były nagrywane. Jest tam szereg zespołów czy osób, które mieszkały w okolicach Knyszyna, czyli w tych okolicach, które bardzo często odwiedzam i jeżdżę, i po prostu okazało się, że potomkowie osób, które są nagrane, są żywo tym zainteresowane.
Słyszę, że to były takie dwa ważne wątki. Jeden to był twój badawczy, czyli niepublikowane nagrania, archiwa, Fundacja Muzyka Zakorzeniona. I tutaj duża twoja robota do tego, żeby te nagrania profesjonalnie transkrybowane, skonsultowane pojawiły się na portalu archiwum pieśni.pl. A drugi aspekt taki animacyjny, czyli we współpracy z twoją grupą roboczą na miejscu informowałeś o tym ludzi, pokazywałeś im także tego, czego się nauczyłeś, ale informowałeś ludzi przede wszystkim o tym, że są te nagrania, że będą mogli z nich skorzystać, że będą mogli śpiewać te pieśni. mi zapadła w pamięć taka informacja i taka rozmowa na zgromadzeniu śpiewaczym w Kalinówce, które się odbyło na Podlasiu w listopadzie.
W Kropiwnicy.
W Kropiwnicy. Kiedy mówiłeś o jednej z miejscowości, przypomnisz, jak się nazywała ta miejscowość?
Przytulanka.
Przytulanka.
Koło Monik.
Tak, i mówiłeś o tym na tym spotkaniu, że są te nagrania i ktoś stamtąd właśnie się odezwał, powiedział: ojej, no właśnie, ja stamtąd pochodzę. I sobie myślę, że to właśnie super, że jest ten aspekt animacyjny, czyli przywrócenie tych pieśni do miejsca ich zamieszkania. I też wspomniałam o zgromadzeniu śpiewaczym, które tam organizowałeś. Co się jeszcze wydarzyło oprócz tego zgromadzenia w ramach twojego stypendium? Co miało przybliżyć właśnie cię do tego drugiego celu?
Podczas realizacji stypendium, oprócz tej pracy badawczo-analitycznej i spotkań, czyli nie tylko badawczych na zasadzie odczytywania i opracowywania nagrań, ale także spotkań indywidualnych z osobami, tak jak pan Józef Niemotko czy Julita Charytoniuk, gdzie konsultowaliśmy sprawy dotyczące wymowy, prawidłowości. Niektóre słowa po prostu już wypadły zupełnie z obiegu i nie jestem w stanie ich znaczenia w tej chwili jakby znaleźć nigdzie, a dzięki tym spotkaniom i tym indywidualnym spotkaniom, wyjazdom było to możliwe. Drugi aspekt to był cykl warsztatów, który był skierowany przede wszystkim dla osób poszukujących, śpiewających, poszukujących i inspirujących się kulturą tradycyjną miejsca, skąd pochodzi, czyli z rejonów Podlasia.
No i takie warsztaty przeprowadziłeś zarówno w Białymstoku, jak i w Olsztynie, jak i w Warszawie.
Tak, dużo potomków osób, które, czy dużo osób wyjechało z terenów Podlasia na studia, czy to czasowo, czy już na stałe, i na przykład udało się zorganizować w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi warsztaty poświęcone tradycji śpiewaczej Podlasia, i przyszło tam 20 parę osób i to było niezwykle ciekawe, że ludzie jest aż takim zainteresowaniem.
I to były warsztaty w ramach festiwalu, jesiennej edycji festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, i w ramach też tego festiwalu odbył się interaktywny koncert, gdzie praktycznie przedstawiłeś razem z innymi śpiewającymi, którzy nauczyli się tego repertuaru z grupą roboczą, te pieśni szerszej publiczności. Publiczność festiwalu Wszystkie Mazurki Świata jest po prostu ogólnopolska, można nawet powiedzieć, że ogólnoświatowa. Byli tam też ludzie, którzy przyjechali z zagranicy na ten festiwal. Więc mam poczucie, że miało to bardzo ważny aspekt też popularyzatorski. I oprócz tych osób, które z Podlasia też pochodzą albo zajmują się śpiewem, było tam też dużo osób, które po prostu były bardzo zainteresowane tematem. Niektórzy do ciebie podchodzili, pisali później wiadomości. Więc takim jednym z tych działań, chcę powiedzieć, jeszcze był ten koncert, prawda? I cykl warsztatów, o których rozmawialiśmy, no i zgromadzenie śpiewaczy na Podlasiu. I ono też w tej całej koncepcji było istotne i super, że ono się odbyło. Powiedz, jakie największe odkrycia masz dzięki temu stypendium? Co odkryłeś, co cię zaintrygowało, zaciekawiło, a może zaskoczyło coś?
Zaskoczyło mnie przede wszystkim rozciągłość, z jakich lat te nagrania są. Najstarsze nagrania są z 57 roku. Dla nas dzisiaj usłyszeć osoby, które były nagrywane w wieku, mając, nie wiem, podejrzewam 70 lat, czyli one były urodzone w końcówce XIX wieku. Jest to tak inna forma ekspresji i wrażliwości słyszanej po prostu. Dla mnie to było odkrycie, które jest nieocenione, i gdyby nie to archiwum, nie mielibyśmy świadomości tego. Znam osoby, które są o...
Ale świadomości tego sposobu śpiewania?
Sposobu śpiewania i wyrażania sensu słów, czy pieśni, czy kontekstu tej pieśni, bo one były dedykowane dla konkretnych, czy to kwestie obrzędowe, czy kwestie, czy nawet pieśni o, piosenki o miłości, tylko kwestia jest taka, że ekspresja w nich zawarta jest daleka od tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Dlatego, że ci ludzie prawdopodobnie, to jest moje w tej chwili, tak jak ja to widzę, moja intuicyjne podejście do tego, jak, w jaki sposób we mnie się to odzywa, że forma śpiewu polega na dialogu. I w zależności od tematu, jest to dialog, relacja z innymi ludźmi, dialog i relacja z przestrzenią, czyli życie w przyrodzie i słuchanie jej przez cały czas, co jest nam dzisiaj przyzwyczajeni, jesteśmy do zamkniętych pomieszczeń, do dużego hałasu cywilizacyjnego, do wielu spraw, które jak gdyby przytłaczają nasze... Ja mam wrażenie, że te osoby po prostu miały oczywistość tego, że jak wydają z siebie głos, to natychmiast oczekują reakcji zwrotnej, czy to z przestrzeni w postaci echa, czy od innych osób, które coś odśpiewają, tak, w zamian, czy to dotyczy bardzo wielu spraw i pytań, które są tam zawarte i ta siła, ta ekspresja tego bardzo mnie poruszyła.
Czyli to jest takie jedno z odkryć, te najstarsze nagrania i ekspresja w śpiewie, która tam jest obecna u tych śpiewaków, tak?
No i mamy niezwykłą możliwość teraz na przestrzeni tych lat, czyli najstarsze nagrania to są 57, 59, później jest kilka... Mamy możliwość sprawdzenia, jak to było w latach 60. Bardzo dużo nagrań jest z lat 70. I później są lata 80. I jak mamy, jak nastąpiła ewolucja i zmiana w każdym aspekcie wykonawczym, tematyce pieśni na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat.
Czyli słyszę, że analizując nagrania od 57 do lat 80. zauważyłeś pewną prawidłowość. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć?
No, to tak już wspomniałem, w samej formie wykonawczej, w sile i sposobie śpiewania, to jest diametralna różnica. To
jaka
jest nie do powtórzenia. Sposób i siła wydobywania z siebie głosu. Niesamowita przestrzenność tego i...
Jak było kiedyś.
Tak, zdecydowanie. Po prostu słychać tam, że to była inna przestrzeń. Inne myślenie o tym, w jaki sposób emanuje z siebie to, co chcę wyśpiewać.
To teraz może posłuchajmy tych starych nagrań, jakiegoś przykładu.
Oj, pofolgo, oj, poszczatnieca, pofolgo, obejrzy się na moje zagon. Nie morduj, poszczatnieco, grzeczna dama, folgoje, a poszczatniek, dorobiciel, morduje.
Drugim aspektem, taki, który jest ewidentnie zauważalny, to jest tak, że wraz z upływem lat i postępem edukacji, używania języka wypada całkowicie różnorodność gwarowa. Czyli im późniejsze nagrania, tym bardziej tekst jest uproszczony, unifikowany. Nie ma różnic pomiędzy mikroregionami, nie ma różnic
w sposobie wypowiadania w słowach, tak? Że im dalej, tym te różnice zanikają. Dalej w czasie.
Być może jest to, są różne być może te powody i trudno się tu domyślać jednoznacznie, co, co spowodowało. W każdym razie to bogactwo zanika, jest to widoczne. I tak jak pan Józef Niemiątko powiedział, że trudno jest w tej chwili śpiewać ze starymi śpiewakami, bo dla niego śpiew jest bezpośrednią kontynuacją mowy. Czyli jeżeli nie mówimy już w sposób śpiewny, który przechodzi w rozśpiew i przychodzi w melorecytację i w śpiew pełny ornamentyki wynikający ze sposobu mówienia, to teraz już wszystko jest uproszczone, zrytmizowane, zunifikowane, podzielone, żeby łatwo można było, niezależnie gdzie się mieszkać, gdzie się mieszka, można było się włączyć do tego śpiewu. Jest to praktyczne. Wszechobecna pieśń i śpiewanie jest w tej chwili już tylko używane, czy jest świętem.
Jeden starzec przenosił bezrzykie ludzi, pielgrim taki. Ale idzie chłopacek mały, kijkiem się podbiera kociubko i mówi, weź panie mnie, ale weź to kociubkę, będziesz się podpierał, abyś bez środku rzeki się czasem nie zachwiał. Pan Bóg mu powiada, ale przychodzi na środek rzeki, zachwiał się, poda dzieciaku jaki dziecięcki. Ja mówiłem, że weź to kociubkę, będziesz się podpierał, abyś się czasem na środku rzeki nie zachwiał. A Pan Bóg powiada mu, że ty niesiesz cały świat na sobie, bez to rzeki. A on dopiero przypomniał sobie, że sprawa z Bogiem. I powiedali starzy, że każdemu to się zdarzy.
Na pewno te nagrania i to, jako roboty zrobiłeś, i to, że one będą dostępne, no będzie na pewno wiązało się, czy już jest widać, że był bardzo duży odzew tej lokalnej społeczności i zespołów, które były na twoich zgromadzeniach i na twoich wykładach i na twoich warsztatach i indywidualnych osób i działaczy. A poza archiwum i nagraniami, co cię tak jakoś, nie wiem, zatrzymało albo zaciekawiło, zainspirowało, może zaskoczyło? Czy było coś takiego?
Zaskoczyło mnie zainteresowanie pokolenia, które już nie ma styczności bezpośrednio ze wsią, ale pochodzi i przypomina, jest to jakaś forma odkrywania na nowo swojego pochodzenia i spuścizny. I nie jest to coś, co widać tęsknotę po prostu w tych osobach, które pytają mnie, gdzie można tego posłuchać, gdzie można do tego wrócić, gdzie, w jaki sposób to znaleźć, czy te nagrania, czy te informacje a propos archiwum i mojej pracy w ramach stypendium. I jest to bardzo inspirujące też dla mnie i powodujące, że te godziny ślęczenia ze słuchawkami mają ogromny sens, ponieważ liczę na to, że cały dorobek, który został udostępniony i opracowany, odzyskany z niepublikowanych
przez ciebie
archiwalnych nagrań, będzie z korzyścią i będzie pracowało nadal w przestrzeniach, których ja mogę już nie mieć świadomości, ale będzie pracowało to w przestrzeni publicznej i dawało inspirację i korzyść dla wielu osób, i po to tak naprawdę to było głównym powodem mojego wysiłku.
I to jest taki jeden z głównych efektów. Te 100 nagrań to bardzo dużo. Można czerpać, będzie można niebawem czerpać już ze strony www.archiwumpieśni.pl. A czy jakoś chcesz jeszcze coś powiedzieć o innych efektach? Co się zadziało według ciebie takiego dobrego, co może nie jest takim mierzalnym do końca wskaźnikiem? No bo wiadomo, jak to w stypendium, w każdym projekcie, zrobiłeś określoną ilość warsztatów, zrobiłeś wydarzenia, koncert, zgromadzenia, zrobiłeś także wykłady, które przybliżały i cel stypendium, ale także te nagrania, które były istotą twojej pracy.
Wszystko na to wskazuje, że będzie szereg wydarzeń, które będą kontynuowane, i no i idea przywrócenia do praktyki pieśni dawnych, które zostały zapomniane, które odeszły z osobami, które śpiewały, nagle okazuje się, że są możliwe, są ciekawe i wracają z powrotem w miejsca, skąd pochodzą.
Było to dawno, kilka tysięcy lat wstecz, kiedy to ptaki mówiły ludzkim głosem. No i miały różne przeprawy. Jak to było rodzeństwo, ojciec swoje dzieciaki, ptaki chciał przenieść
przez wodę daleko. Ale pierwszego niesie i zmęczony i mówi do niego: wiesz co, dziecko moje, ciężko mi tak dźwigać się taką daleko drogę. A dziecko mówi: wiesz co, mówi ojcze, jak ja urosnę, to też będę cię tak dźwigał. A ojciec mówi, ten ptak, kłamiesz, i utopił go. Później następny przenosi. I następny też tak samo powiedziało. Też zostało utopione przez ojca ptaka. Teraz jeszcze zostało ostatnie dziecko. I niesie go i mówi: słuchaj, mówi, ciężko mi tak nad tobą, muszę cię dźwigać na tych swoich barkach. I co będzie, jak ty urośniesz? Ale mówi tak, bo jak ja urosnę, to będę miał swoje dzieci i też będę nosił. I wtedy ten ojciec powiedział: to ty nie kłamiesz i dobrze mówisz, i przeniósł go na drugi brzeg wody.
2016-2015, tak policzyłam na szybko. I uczyłeś się śpiewać zarówno pieśni takie obrzędowe cyklu rocznego, czyli kolędowanie zimowe, kolędowanie wiosenne, i praktykowałeś w sumie to też ze Stowarzyszeniem Tratwa i też z Kompanią Męską z Kalinówki Kościelnej, ale także ten wątek właśnie pogrzebowy, czy pieśni wielkopostnych, czy nabożeń spoza liturgicznych także bardzo mocno rozwijałeś, śpiewając w Olsztynie, zakładając inicjatywę Introit, prawda? I to też były pieśni z Podlasia i nabożeństwa z Podlasia. Prowadziłeś także warsztaty w różnych miejscach z panami.
Kompania Męska z Kalinówki Kościelnej stała się grupą roboczą, jedną z grup roboczych podczas realizacji stypendium. Pan Józef Niemotko był przede wszystkim źródłem informacji, konsultantem, jeżeli chodzi o kontekst kulturowy, gwarę, transkrypcję tekstu, poprawność informację też dotyczącą niektórych osób, które były wymienione, a nie było więcej informacji poza imieniem, nazwiskiem. Poza tym oczywiście grupa śpiewacza z Zabiela, pan Józef Hiero i pan Jan Komosa, którymi się znamy wiele lat, i pan Jan też dał się namówić parę razy na wyjazdy poza miejsce, gdzie mieszka, pomimo swojego wieku i trudu, i udało się zaśpiewać inne w kościele na Bielanach z nim właśnie oficjum, czy... Poza tym poznałem dzięki działaniu podczas stypendium grupę śpiewaczą z Suchowoli pod przewodnictwem Roberta Gołębiskiego, i to są naprawdę rzutcy panowie, którzy mają już inne trochę manierę śpiewaczą, ale po prostu są bardzo kompetentnymi, bardzo uzdolnionymi osobami, i w tej chwili tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że będą moimi partnerami w kontynuacji tych działań, które rozpocząłem podczas prowadzenia realizacji stypendium.
Dała mnie mama za bory, za lasy, za ten ciemny bór. Jak wydawała, to przykazywała, nie bywają nas. Jak wydawała, to przykazywała, nie bywają nas. Ja się przemienię w siwe ziedziule, przylecę do was. Usiądę w sadzie na winogradzie i będę kować. Usiądę w sadzie na winogradzie i będę kować. Wyszedł ojcieńko, wyszedł rodzony, woli tą dawać. Hej, Wisia, Wisia, siwa dziedziula, przestań
Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi archiwalnymi nagraniami na stronie archiwumpieśni.pl. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Piotrkowi Baczyńskiemu, Asi Skowrońskiej z Fundacji Muzyka Zakorzeniona za nieocenioną pomoc i współpracę w ramach stypendium. Pani Jagodzie Konopko, z którą w międzyczasie w ramach mojego stypendium i jej stypendium udało się dopiąć sprawę reedycji śpiewnika i też w związku z tym odbyły się cykl wydarzeń, które
ten śpiewnik promowały.
Chciałem podziękować panu Jankowi Szklarzewskiemu i kompanii męskiej z Kalinówki Kościelnej za współpracę i za nieocenioną pomoc przy opracowywaniu nagrań oraz przede wszystkim osobiście Julicie Charytoniuk za jej cierpliwość i to, że zawsze można na nią liczyć. Chciałem także podziękować dyrektorowi festiwalu Wszystkie Mazurki Świata i jego przychylność, dzięki której mogliśmy zrealizować koncert w ramach stypendium panu Januszowi Prusińskiemu.
Oraz wolontariuszowi,
który zorganizował przestrzeń i zadbał o to, żeby w odpowiedni sposób było wszystko zaplanowane i w sprawny sposób się odbyło, czyli Darkowi Baranowi.
To bardzo ci dziękuję za rozmowę. Podcast został zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą Pieśni Podlasia, które było realizowane przez Roberta Burdalskiego w 2025 roku. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Łamała Kasia Kalinę, puściła wolki w Jeżinę. Jechał Jasieniek z kościoła, zajął jej wolki do dwora. Kasia za nim stalarkani, wypuść mój kochany. Nie chcę, ojcze, talarku brać, tylko chcę z tobą nockę spać. To przyć Jasieńku wieczorem, będzie okienko otworem. Po cichu Jasieńku stąpaj, pod kowecka nie brząkaj. Bądź tam stary lezi w cisi, kto się rusi, to on slisi.